Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 22. Cyd Hamed Benengeli, pisarz arabski rodem z Manczy, opowiada w tej poważnej, piękno brzmiącej, skromnej, miłej i bogatej w inwencje historii, że gdy Don Kichot i Sancho Panza ukończyli wdzięczny dyskurs zawarty przy końcu 21 kapitulum, rycerz nasz podniósł oczy i ujrzał na drodze około 12 ludzi, idących piechotą, nawleczonych niby paciorki różańca na łańcuch, co ich wszystkich za szyję wiązał. Wszyscy mieli kajdany na rękach i dyby na nogach. Wiedli ich dwaj jezdni i dwaj piesi. Pierwsi uzbrojeni byli w muszkiety, drudzy w szable i kopie. Gdy Sancho ujrzał ich, rzekł: są to złoczyńcy i galernicy króla, których na galery wiodą. Jak to, galernicy? Rzekł Don Kichot. Czy to możliwe, aby król komuś gwałt zadawał? Nie mówię tego, odparł Sancho, lecz są to ludzie, których za ich występki skazano, aby służyli królowi na galerach. Tedy, rzekł Don Kichot, jakby się i ta sprawa nie miała, ludzie ci muszą być przymuszeni i nie idą tam wcale z własnej ochoty. Tak jest, w samej rzeczy, odparł Sancho. Owóż, rzekł nasz rycerz, muszę się wdać w tę sprawę, gdyż powinnością moją jest wspierać nieszczęśliwych i nie dopuszczać gwałtu. Zważcie, wasza miłość, rzekł Sancho, że król, będący istotą sprawiedliwą, nie czyni gwałtu ni krzywdy tym ludziom, jeno karze ich za ich niecnoty. Tymczasem zbliżyli się galernicy idący szeregiem. Don Kichot poprosił strażników grzecznymi słowy, aby go uwiadomili, z jakiego powodu ludzi tych w ten sposób wiodą. Jeden zwarty, siedzący na koniu, odpowiedział, że to galernicy, ludzie jego królewskiej mości i że wiodą ich na galery. To wszystko, o czym wie i czego dowiedzieć się można. Jednakże, odparł Don Kichot, chciałbym się wypytać dokładnie od każdego z osobna, jaka była przyczyna jego nieszczęścia. Później przydał do tych słów wiele uprzejmości i grzeczności, chcąc ich nakłonić do tego, aby mu wszystko opowiedzieli, tak iż drugi konny wartownik rzekł w końcu: chociaż mamy tu rejestry z wyrokiem na każdego z tych nicponiów, nie jest teraz czas po temu, aby się zatrzymywać, dobywać je z tłumoków i czytać. Niech wasza wielmożność zbliży się ich samych. Niech wasza wielmożność zbliży się i ich samych zapyta. Powiedzą, jeśli będą chcieli, będą zaś chcieli, ani chybi, gdyż lubią czynić łotrostwa i niecnotliwości różne gadać. Otrzymawszy to pozwolenie, które Don Kichot sam by sobie wziął, gdyby mu one udzielone nie zostało, nasz rycerz zbliżył się do galerników i zapytał pierwszego z brzegu, za jakie winy tak pokutuje. — Jedynie za miłość — odpowiedział więzień. — Jak to? I za nic więcej? — zawołał nasz rycerz. — Jeśli na galery posyłają ludzi za to, że są zakochani, ja także już od dawna byłbym do wiosła przykuty. — Moje afekty — odparł galernik — nie były tego gatunku, jak wielmożny pan myśli. Pokochałem z całego serca koszyk pełen białej bielizny i uścisnąłem go tak mocno, że gdyby mnie sprawiedliwość siłą go nie odjęła, jeszcze bym go do tych pór trzymał. Schwytano mnie na gorącym uczynku. Tortury potrzebne nie były. Dano mi 100 rózek na plecy i zasądzono mnie na 3 latka galejów. A co to znaczą galeje? Zapytał Don Kichot. Są to galery, odparł skazaniec, młody człowiek, 24 lata liczący, i dodał, że pochodzi z Piedahita. Z podobnym zapytaniem obrócił się Don Kichot do drugiego więźnia, który ani słowa nie odpowiedział. Tak był bowiem smutny i w głębokiej melancholii pogrążony. Wyręczył go pierwszy, mówiąc: — Ten kanarek idzie na galery za to, że za dużo śpiewał. — Jak to? — rzekł Don Kichot. — Czyż muzyków i śpiewaków także na galery wysyłają? — Tak, panie — odparł więzień — gdyż nie ma nic tak niebezpiecznego, jak śpiewać w ucisku. Ja zaś słyszałem, rzekł Don Kichot, że śpiew wszystkie frasunki koi i melancholię uśmierza. Tu całkiem przeciwnie się dzieje, odparł galernik. Gdyż kto jeden raz zaśpiewa, płacze później przez całe życie. Nie rozumiem, rzekł Don Kichot. Wówczas jeden z wartujących objaśnił. Śpiewać w ucisku, panie rycerzu, dla tych świętoszków znaczy czynić zeznania na torturach. Więźnia tego powierzono katu. Przyznał się do popełnionego występku i wyśpiewał, że jest złodziejem bydła. Skazano go na 6 lat galer i 200 rózek, które już otrzymał. Smutek zaś jego i zamyślenie stąd płyną, ponieważ zarówno złoczyńcy w więzieniu pozostali, jak i ci, co tutaj idą, strofują go, szydzą z niego, żartują i pogardzają nim za to, że się przyznał, nie mając odwagi wszystkiemu zaprzeczyć. Mówią, że z jednakiej ilości liter składa się słowo tak, jak i słowo nie, i że złoczyńca może czuć się szczęśliwy, kiedy wie, że jego życie i śmierć zależą jeno od jego języka, nie zaś od świadków i dowodów. Mniemam, że nie są zbyt od prawdy dalecy.
Ja także tak myślę, odparł Don Kichot i podszedłszy do trzeciego, podobne pytanie mu zadał.
Ów, nie dając się ciągnąć za język, odpowiedział śmiało. Idę na 5 lat w odwiedziny do pani galery za to, iż mi zbrakło 10 dukatów.
Dałbym ci z chęcią 20, rzekł Don Kichot, byleby cię tylko uwolnić.
Tedy jestem podobny, rzekł galernik, do człeka, który ma pełno złota, a liści, znajdując się na środku oceanu, nic zań kupić nie może i głodem przymiera. Mówię tak, gdyż jeślibym w stosownym czasie te 20 dukatów zaofiarowanych mi teraz przez waszą wielmożność posiadał, posmarowałbym pióro pisarza trybunalskiego, orzeźwiłbym umysł patrona sprawy, tak iż dziś znajdowałbym się na środku placy Zocodover w Toledo, a nie na tej drodze wleczony jak hart na smyczy. Ale Bóg jest wielki, cierpliwości i już ani słowa.
Don Kichot podszedł do 4. więźnia. Był to człek o czcigodnym wyglądzie i białej brodzie, która mu na piersi spływała. Usłyszawszy zapytanie, dlaczego by się tutaj znajdował, rozpłakał się i ani słowa nie odpowiedział. Uczynił to za niego 5. skazaniec.
Ten poczciwiec idzie na 4 lata na galery, odbywszy w przód w okazałym stroju paradną przejażdżkę po ulicy.
To jak mi się zdaje, rzekł Sancho, trzeba sobie na ten kształt wyłożyć, że uczynił szlachetne wyznania pod pręgierzem.
Prawdę rzekłeś, przerwał galernik. A honor ten spotkał go za to, że był rajfurem ciała ludzkiego. Chcę przez to powiedzieć, że wędruje na galery jako swat i poseł miłości, a takoż i za to, że się czarodziejstwem parał.
Gdyby mu nie zarzucono tych sztuczek guślarskich, rzekł Don Kichot, ale obwiniano go tylko o to, że był cnym pośrednikiem, a posłem nie zasługiwałby na to, aby na galerach wiosłować, lecz radniej, aby stać się admirałem. Urząd posłannika nie jest tak łatwy i zwyczajny, jak wnosicie. Sprawować go mogą jeno ludzie o bystrym pojęciu i zacnie urodzeni. W Rzeczpospolitej, dobrze rządnej, bardzo tacy są potrzebni. A także nie powinno tam brakować kontrolerów i egzaminatorów, którzy by roztrząsali ich czynności, jak to w innych urzędach czynią. Winno być tych pośredników przynajmniej tylu, co faktorów bankowych. W ten sposób uniknęłoby się zła, co stąd płynie, że ów urząd sprawują idioci i ludzie na umyśle ograniczeni. Różne kobiecinki, małe głuptasy, paziowie, młode błazny, którym brak eksperiencji. Wówczas, gdy pilna konieczność tego wymaga, aby błysnąć przyrodzonym dowcipem. Oni tymczasem wcale sobie rady dać nie mogą, ani wiedzą, jak daleko jest od gęby do nosa. Chciałbym pójść dalej i przytoczyć racje, dla których ci, co na ów urząd w Republice wysadzeni być mają, winni podlegać wyborom, a liści nie jest teraz po temu miejsce ani pora. Powiem to w stosownym czasie osobie, która będzie mogła nierządowi zapobiec i zło ukrócić. Rzeknę jeno, że boleść moja, wzbudzona widokiem tego starca z siwymi włosami o szlachetnym obliczu, cierpiącego taki ucisk za to, że był rajfurem, uśmierzyła się, gdyś dołożył, że on krom tego czarodziejstwem się parał. Aczkolwiek wiem, że nie ma na świecie czarów, co by mogły zachwiać wolę i przymusić chęć człowieka, jak to sobie głupcy i prostacy imaginują. Posiadamy wszak wolną wolę, a nie ma takich ziół, zaklęć i omamień, które by ją zwątlić mogły. To, co zwykłe są czynić różne błaźnice, którym brak piątej klepki w głowie i złośliwi guślarze, są to jeno mikstury i jady służące do otumaniania ludzi. Udają, że przyrządzają trunki do kochania zapalające, podczas gdy, jak powiedziałem, trudno jest wolę przymusić. To istotna prawda, odpowiedział starzec. Co do czarów, całkiem niewinny jestem. Nie mogę jeno przeczyć, że byłem rajfurem. Nie widziałem jednak w tym nijakiego zła. Jedyną moją chęcią było, aby wszyscy na świecie radowali się. Żyli w spokoju, w zgodzie, bez zwad i przykrości. Acz mój dobry zamysł tylko na to się obrócił, że muszę teraz dążyć tam, skąd już nie mam nadziei powrócić, obciążony wielu laty, a przy tym cierpiący na wstrzymanie uryny, która to dokuczliwość ani chwili spokoju mi nie daje. Tutaj starzec znowu płakać zaczął. Sancho tak się rozczulił, że wydobył z kieszeni 4 reale w jednej monecie i dał mu ją jako jałmużnę. Don Quixote zapytał z kolei piątego, jaki jest jego występek. Ów odpowiedział z jeszcze większą zuchwałością niż jego poprzednik. Jestem tutaj, gdyż bawiłem się zbytnio z 2 mymi siostrami ciotecznymi i jeszcze z 2 kuzynkami, które wcale moimi nie były. Koniec końców, tak ze wszystkimi figlowałem, że z tych figlów wzrosły pokrewieństwa. I to w taki zawikłany sposób, że sam diabeł tego nie rozwikła. Wszystko mi udowodniono. Zbrakło mi pomocy. Nie miałem pieniędzy i ledwie mnie dał gardła. Zasądzili mnie na 6 lat galer. Zgodziłem się. To kara za moje winy. Jestem młody. Obym tylko żył długo, a przetrwam wszystko. Jeśli wasza wielmożność może czymś dopomóc nam, nieborakom, Bóg panu w niebie zapłaci, my zaś na ziemi będziemy dbali o to, aby w modłach prosić Boga o zachowanie waszej wielmożności przy życiu i dobrym zdrowiu, aby to życie było tak długie i szczęśliwe, jak na to pański piękny pozór zasługuje. Ten, co tak mówił, ubrany był w szaty studenckie. Jeden z warty rzekł, że to wielki orator, i człowiek bardzo w łacinie biegły. Za tymi wszystkimi postępował człowiek bardzo urodziwy, chociaż na jedno oko zezowaty, liczący około lat 30. Był inaczej od innych związany. U nóg miał łańcuch tak długi, że całe jego ciało opasywał, zaś na szyi 2 żelazne obroże. Jedna z nich była przytwierdzona do łańcucha, a druga była z tych narzędzi o zębach żelaznych, które to zowią się stopami przyjaciela. Od tej obręczy do pasa szły 2 pręty żelazne z kajdankami na obie ręce, zamknięte na olbrzymie kłódki tak, iż nie mógł podnieść rąk do gęby, ani zniżyć głowy, aby do rąk dostać. Don Quixote zapytał, dlaczego ten człowiek jest bardziej niż inni żelastwem obciążony. Wartownik odparł, że złoczyńca ów w pojedynkę więcej zła wyrządził niż ci wszyscy razem wzięci. Jest przy tym tak zuchwały i złośliwy, że mimo całego opatrzenia strasznie jest pewna, czy nie zdoła uciec. A jakież występki mógł popełnić, zapytał Don Quixote, skoro nie zasłużył na większą karę jak na galery. Skazany jest na lat 10, odparł wartownik, co znaczy tyle, co śmierć powolna. Nie trzeba wiele pytać, wystarczy wiedzieć, że ten poczciwiec jest sławnym Ginesem de Pasamonte, zwanym także inaczej Ginesillem de Parapia. Panie komisarzu, rzekł galernik, trzymajmy więcej język za zębami i nie szeszmy się teraz nad nazwiskami i przydomkami. Zowie się Ginesem, a nie Ginesillem, zaś Pasamont jest mianem mego rodu, nie Parapio. Niech każdy swoich praw i swojego nosa pilnuje, a nie mało będzie miał już zajęcia. Mów no trochę przystojniej, panie złodzieju, odparł wartownik, jeśli nie chcesz, abym cię sam uspokoił, a wiesz dobrze, że dzieje się z człowiekiem tak, jak Bóg chce, ale nadejdzie dzień, kiedy się dowiedzą, czy się zwę Ginesem Parapia, czy nie? A czyście nie nazywają tak, oszuście? Zapytał strażnik. Nazywają mnie tak, ale nie uczynię w ten sposób, że już mnie nazywać nie będą, albo wyrwę to imię wraz z brodą, którą mam tam, gdzie wiem. Panie rycerzu, jeśli chcecie nas czym opatrzyć, to dajcie i ruszajcie z Bogiem, gdyż przyczyniacie nam nudy, pragnąc wszystko wiedzieć o życiu drugiego. Jeżeli jesteście ciekawi, tedy wiedzcie, że jestem Ginesem z Pasamontu, którego życie tą ręką spisane zostało. To prawda, odparł komisarz, gdyż on sam napisał swoją historię. A tak trafnie, że trudno by było do niej 2 słowa dodać. pozostawił książkę w więzieniu, dając ją w zastaw za 200 reali.
— Jestże to rzecz tak szacowna? — zapytał Don Quixote.
— Tak szacowna — odparł Jean, że pójdzie w kontra Lazario de Torme. Inne księgi w tym rodzaju już napisane, albo te, co napisane będą.
Mogę panu tylko rzec, że traktuje ona o samych prawdziwych zdarzeniach, a przy tym tak uciesznych i pięknych, że nie ma kłamstw, które by z nimi w paragon wchodzić mogły.
Jakże się nazywa ta książka? Zapytał Don Quixote.
Życie Ginesa z Pasamontu, odparł galernik.
Zaliż jest skończona? Jakże może być skończona, skoro moje życie jeszcze skończone nie jest?
Zaczyna się od dnia mego urodzenia i trwa do czasu, gdy ostatni raz byłem na galerach.
A więc już tam byłeś? Zapytał Don Quixote.
Miałem już szczęście służyć Bogu i królowi przez lat 4. Wiem, jak smakują suchary i nerki wołowe, odparł Jean. I nie martwię się zbytnio, że tam idę, gdyż będę mógł dokończyć moją książkę, której jeszcze wielu rzeczy brak. Na galerach hiszpańskich zostawiają dosyć wolnego czasu, więcej nawet niż potrzeba. Mnie zaś i mniej wystarczy, gdyż wiem już na pamięć, co mam pisać.
Zdajesz mi się bardzo zdatnym człowiekiem, rzekł Don Quixote.
I nieszczęśliwym, dodał Jean, gdyż nieszczęścia prześladują zawsze ludzi wyższych.
Oraz hultajów, rzekł komisarz.
Mówiłem wam już, panie dozorco, odparł Pasamonte, abyście byli wstrzemięźliwi w mowie. Zwierzchność nie dała wam laski po to, abyście się znęcali nad nami, biedakami, lecz abyście prowadzili nas tam, gdzie jego królewska mość każe.
Jeśli nie, to na moją duszę,
ale dosyć. Gdyż snadnie zdarzyć się może, iż znaki, które powstały na gębie wtedy w Austerii, odkwitnąć mogą.
Cicho wszyscy! Ruszamy naprzód, gdyż aż nadto długo te bałamuctwa trwają.
Komisarz podniósł do góry laskę, aby uderzyć Pasamonta i ukarać go za jego groźby. Lecz Don Quixote stanął między nimi i poprosił, aby wartownik nie znęcał się nad więźniem.
Nie dziwota, że kto ma ręce związane, chce mieć trochę język swobodny. Zwracając się później do galerników, rzekł: z tego, coście mi opowiedzieli, bardzo drodzy bracia, zrozumiałem jasno, że chociaż was skazano za winy wasze, cierpienia, które na was oczekują, nie w smak wam idą, że zdążacie na galery bardzo nieochotnie, wbrew swojej woli. Bardzo być też może, że brak odwagi na torturach, niedostatek pieniędzy oraz błędny sędziów wyrok złożyły się na nieszczęścia wasze. Tak, i żeście prawa sprawiedliwego uzyskać dla siebie nie mogli. Wszystko to jasne mi teraz na myśli staje, tak iż jestem przekonany, a nawet zmuszony okazać w tej potrzebie cel, dla którego na świat przyszedłem, aby sprawować urząd rycerstwa błędnego, do którego należę, i wypełnić ślub, że będę zawsze pomagał słabym i ucisk cierpiącym. Ale widząc, że mądrość nakazuje nam, abyśmy tego, co po dobroci osiągnąć możemy, gwałtem i siłą nie brali, proszę was, panie komisarzu i panowie wartownicy, abyście zechcieli rozkuć ich i puścili ich w spokoju. Nie zbraknie innych, którzy w szczęśliwszych okazjach królowi służyć będą. Okrutną wydaje mi się to być rzeczą, aby niewolnikami czynić tych, których Bóg i natura wolnymi stworzyli. Tym bardziej, panowie strażnicy, dodał Don Quixote, że ci biedni ludzie nijakiego zła wam nie wyrządzili. Niech każdy swój grzech na swych barkach niesie. W niebie jest Bóg, który nie zapomina nagradzać dobrego i karać złego. Całkiem za się nie uchodzi, aby ludzie honoru mieli być katami ludzi drugich, zwłaszcza gdy w tym żadnego interesu nie mają. Jak widzicie, proszę was o to uprzejmie i spokojnie. Jeśli spełnicie moje życzenie, szczerze wdzięczny wam będę. Jeśli jednak po dobrej woli uczynić tego nie będziecie chcieli, ta kopia i szpada, wespołek z dzielnością mego ramienia do tego was przymusi. Ha! Otóż i wdzięczna krotochwila, odparł komisarz. Piękny pomysł przyszedł mu do głowy w tej ostatniej chwili. Chcę, abyśmy puścili wolno galerników króla. Tak, 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 jakbyśmy mieli prawo to uczynić. On zaś jakby miał moc rozkazywania nam.
Ruszajcie z Bogiem swoją stronę, poprawcie sobie na głowę tę miednicę i nie szukajcie kota o pięciu nogach.
Sam jesteś kot, szczur i tchórz nikczemny, zawołał Don Quixote i w jednej chwili runął na niego tak niespodziewanie, iż tamten nawet o obronie pomyśleć nie zdołał. Padł na ziemię, ciężko zraniony uderzeniem dzidy. Szczęściem dla Don Quixota był to właśnie ów, co muszkiet nosił. Pozostali wartownicy, przerażeni i zdziwieni takim niespodziewanym obrotem sprawy, Trwali przez chwilę w osłupieniu, ale wkrótce jezdni chwycili za szpady, piesi zaś za lance i rzucili się na Don Kichota, który na nich w spokoju oczekiwał. Ani chybi zły by ta sprawa obrót dla niego wzięła, gdyby nie galernicy, którzy widząc, że nadarza im się piękna sposobność odzyskania wolności, nie omieszkali z niej skorzystać, zrywając łańcuch, co ich w szereg wiązał. Tumult i popłoch był taki, że strażnicy nic skutecznego dokonać nie mogli, raz podbiegając do rozkuwających się więźniów, to znów do Don Kichota, który ich napastował. Sancho dopomógł uwolnić się Ginesowi de Pasamonte, który widząc się rozkutym i wolnym, rzucił się pierwszy na komisarza, odbierając mu muszkiet i szpadę. Mierzył to do jednego, to do drugiego celował, a chociaż ani razu nie wypalił, ani jednego wartownika nie pozostało na placu, gdyż wszyscy uciekli, bojąc się zarówno wystrzału Pasamonta, jak i kamieni, które rzucali w ślad za nim rozkuci już galernicy. Sancho nie bardzo się cieszył takim obrotem sprawy, gdyż wiedział, że ci co uciekli powiadomią o wszystkim świętą Hermandadę, która uderzywszy w dzwony na larum, zwoła swoich łuczników i wnet ich wyprawi na poszukiwanie winowajców. Poradził też swemu panu, aby nie tracąc czasu stąd się oddalili i poszukali sobie w pobliskich górach bezpiecznego schronienia. — Dobrze gadasz — odparł Don Kichot, ale wprzód muszę uczynić to, co należy. I zwoławszy do kupy wszystkich łotrzyków, którzy wielki czyniąc harmider i tumult, zajęci byli obdzieraniem do naga leżącego na ziemi komisarza, rzekł do nich. Rzeczą ludzi dobrze urodzonych jest być wdzięcznym za odniesione dobrodziejstwa, podczas gdy niewdzięczność jest jedną z wad, które najbardziej Boga obrażają. Mówię to, panowie, gdyż widzieliście świeżo na własne oczy dobrodziejstwo, które was ode mnie spotkało. Jako zapłatę zaś domagam się i taka jest moja wola, abyście z tym łańcuchem na plecach, który wam z szyi zdjąłem, udali się do miasta Tobozo, stanęli przed panią Dulcyneą i powiedzieli, że rycerz jej, zwany rycerzem posępnego oblicza, poleca się jej łasce. Później opowiecie jej szczegółowiej wszystko, co zaszło w tej sławnej przygodzie i jak wam wolność zwróciłem. Uczyniwszy to, będziecie mogli pójść swobodnie, gdzie was oczy poniosą. Gin de Pasamonte odparł za wszystkich. Niepodobna nam spełnić tego rozkazu, panie rycerzu i nasz wybawco, gdyż nie możemy kupą chodzić po drogach, jeno w pojedynkę. Jeden z tej strony, drugi z tamtej, starając się zapaść pod ziemię, aby nie dostać się w moc świętej Hermandady, która szukać nas nie omieszka. Ale przecież wasza wielmożność może zmienić rozkaz i zamiast złożenia hołdu pani Dulcynei z Tobozo poprzestać na pewnej liczbie Ave Maria i Credo, które odmówimy zgodnie z intencją waszej wielmożności. Można to czynić w dzień i w nocy, w czasie pokoju czy wojny, podczas ucieczki czy w czasu, ale myśleć, że powrócimy teraz do zup egipskich, że wziąwszy swoje łańcuchy pójdziemy do Tobozo, to znaczy wierzyć, że teraz jest noc, choć 10 godzina rano nie upłynęła. Zaś domagać się tego od nas to tyle, co chcieć z rzepy krew puścić. Przebóg żywy! — krzyknął Don Kichot, już gniewem zapalony. — Przysięgam, że pójdziesz tam, synu nierządnicy, panie Ginizello de Parapillo, czy jak ci tam. Pójdziesz do Tobozo, sam jeden, z ogonem między nogami i wszystkimi łańcuchami na plecach. Pasamonte, który nie był zbyt cierpliwy z przyrodzenia i nie najlepsze powiął rozumienie o mądrości rycerza, który popełnił takie szaleństwo, że im wolność przywrócił, usłyszawszy tę szpetną przymówkę, mrugnął okiem na swych towarzyszy, ci zaś odsunąwszy się nieco na stronę, zaczęli tak prać kamieniami w Don Kichota, że zabrakło mu rąk do zasłaniania się tarczą. Biedny Rosynant nie dał się nakłonić kłuciem ostróg do ruszenia z miejsca i stał, jakby był posągiem ulanym z miedzi. Sancho ukrył się za swego osła i tym sposobem uniknął gradu pocisków, które na nich obu leciały. Don Kichot nie mógł się osłonić. Kilka głazów uderzyło go z taką siłą, że runął na ziemię. Natychmiast dopadł do niego ów student, zerwał mu miednicę z głowy, uderzył nią kilka razy po bokach rycerza, a wreszcie rzucił ją na ziemię z takim rozmachem, że się na nic zepsowała. Zdarli mu kaftanik, który nosił pod zbroją, a wzięliby niechybnie także i buty, gdyby nie przeszkodziły im na kolanniki. Sanczy zdjęli kaftan, zostawiając go półnagiego. Później podzielili się łupami i odeszli. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą, troszcząc się bardziej o uniknięcie świętej Hermandady niż o łańcuchy i stanięcie przed panią Dulcyneą z Tobozą. Osioł, Rosynant, Don Kichot i Sancho pozostali sami. Zamyślony osioł stał z opuszczonym łbem i strzygł od czasu do czasu uszami, mniemając widocznie, że burza kamieni, która nad nim szalała, jeszcze się nie uspokoiła. Rosynant leżał rozciągnięty obok swego pana, gdyż wywrócił się na skutek uderzenia głazem. Sancho, prawie nagi, bał się bardzo świętej Hermandady. Don Quixote zaś zmartwił się wielce, widząc, że tak źle obeszli się z nim ci, którym dużo dobra wyświadczył.
Czyta Reda Haddad.